Więcej serca
i mniej barier. Anna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w studiu Radia Gdańsk pojawią się Izabela Miazga z Gdańskiego Centrum Świadczeń i Martyna Klocko z Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku. Będziemy rozmawiać o tym, kto może starać się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności oraz jakie świadczenia przysługują osobom niepełnosprawnym. Ta audycja szczególnie dla tych, którzy dotąd nie korzystali z możliwości świadczeń. Zapraszam za kilka minut.
Więcej serca
i mniej barier. Jesteśmy już w komplecie w studiu. Izabela Miazga, kierownik Działu Świadczeń Opiekuńczych w Gdańskim Centrum Świadczeń. Dzień dobry pani.
Dzień dobry pani.
I Martyna Klocko z Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku. Witam. Ja chciałam na początku od razu państwu podać numer, na który można przysyłać SMS-owo pytanie do naszych ekspertów. To 603-06-06-06. No i zaczynamy od tego, może kto i kiedy może starać się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności. Czy to jest dla każdego, kto choruje, kto ma jakieś problemy ze zdrowiem?
Tak naprawdę każda osoba, która czuje jakieś ograniczenia w związku z chorobą, która wystąpiła, może złożyć taki wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. I tutaj nie ma tak naprawdę zamkniętego stricte katalogu chorób, bo jest on bardzo szeroki. I wystarczy, że jest to schorzenie przewlekłe, które powoduje pewne ograniczenia w różnych sferach, czy w jednej ze sfer życia.
Czyli to nie jest tak tylko, że na przykład mamy problem z poruszaniem się, albo źle widzimy, czy nie dosłyszymy. Orzeczenie o niepełnosprawności można otrzymać także z powodu takich chorób, których nie widać i tak na pierwszy rzut oka one są niewidoczne.
Tak, krążeniowo-oddechowe, obrzęki limfatyczne, nie wiem, nawet zeszpecenia.
Czy jeśli na przykład chorowaliśmy dawno, dawno, wiele lat temu i do tej pory nie staraliśmy się o takie orzeczenie, ale no coraz trudniej nam się funkcjonuje, możemy się starać?
Tak, w każdym momencie można starać się o wydanie orzeczenia, nawet jeśli sam początek choroby nastąpił dawno temu, ale my chcemy po prostu wystąpić w tej chwili, więc nie ma tutaj ograniczenia kiedy.
Jak musimy się do tego zabrać od początku? Co należy zrobić?
Po pierwsze trzeba zgromadzić dokumentację medyczną, bo ona jest podstawą oceny i wydania orzeczenia. No i oczywiście wniosek o wydanie orzeczenia z zaświadczeniem lekarskim, bo o tym mówi rozporządzenie.
Sprawdza się stan zdrowia, ale chyba też nie tylko to, bo sprawdza się też w czasie takiego posiedzenia komisji, jak ta osoba sobie radzi, jak funkcjonuje. Co sprawdzacie? Co ta komisja tak naprawdę ustala, oprócz zdrowia?
To jest tak, że choroba sama nie musi być przyczyną niepełnosprawności, tylko właśnie efekt, jaki daje, czyli to, że powoduje pewne ograniczenia, pewne trudności, to jest głównie oceniane przez komisję. Samo czy schorzenie kwalifikuje do zaliczenia lub nie do stopnia niepełnosprawności i jeśli tak, to do którego ze stopni?
No właśnie, bo tych stopni mamy 3, będziemy później o tym jeszcze tak w szczegółach rozmawiać, ale do czego właściwie upoważnia to orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Kiedy już komisja stwierdza, że tak należy się tutaj tej pani czy temu panu, to co z tym można dalej zrobić? Jakie są uprawnienia takiej osoby?
Czyli jeśli chodzi o orzeczenie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, to tutaj do celów pozarentowych jego używamy.
Co to znaczy, że nie można wystąpić z wnioskiem o rentę, tak?
Z wnioskiem o rentę na podstawie tego orzeczenia. Nie, to jest osobna komisja ZUS-owska. Natomiast do celów pozarentowych głównie do zatrudnienia, jeśli chodzi o osoby w wieku produkcyjnym, czyli pracujące, tudzież chcące podjąć zatrudnienie, albo do celów dofinansowania, do świadczeń finansowych pieniężnych, do ulg i uprawnień, na przykład jak karta parkingowa.
Albo można też skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej przy odliczaniu podatków. Tak. Co powinna w pierwszej kolejności zrobić osoba, kiedy już ma świeżo wydane takie orzeczenie? Potrzebna jest jeszcze legitymacja chyba osoby niepełnosprawnej. Czy niekoniecznie trzeba mieć legitymację?
Niekoniecznie. Można ją zawnioskować o wydanie takiej legitymacji i ją zrobić, natomiast nie ma takiej potrzeby. Jeśli osoba potrzebuje orzeczenia tylko do celów określenia warunków pracy, no to takiej legitymacji nie potrzebuje, bo wtedy przedkłada sam dokument orzeczenia o niepełnosprawności.
A tutaj na terenie Gdańska, z jakich ulg na przykład mogą skorzystać osoby z orzeczoną niepełnosprawnością? Mogą, nie wiem, na przykład jeździć darmowo komunikacją miejską albo z jakichś takich innych zniżek korzystać?
To zależy od przyznanego stopnia niepełnosprawności. Przy znacznym stopniu niepełnosprawności osoba, która posiada takie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, może korzystać w Gdańsku bezpłatnie z komunikacji miejskiej, plus osoba pełnoletnia z nią się przemieszczająca jako opiekun.
Ale te przepisy chyba są regulowane w każdej gminie jakoś odrębnie. To znaczy to, że w Gdańsku osoba na przykład z umiarkowanym stopniem nie może korzystać z ulg na komunikację, nie znaczy, że nie będzie mogła korzystać z tych ulg w innych miejscowościach naszego regionu. Tak to chyba jest, prawda?
Tak.
Gdzie osoba, która ma to już orzeczenie, dowie się o przysługującej jej pomocy? Bo może korzystać z pewnością z różnych ulg, zasiłków, chociażby takich świadczeń dla osób niepełnosprawnych. Gdzie jest takie miejsce, gdzie wszystkiego się dowie?
Nie ma takiego miejsca, gdzie wszystkiego się dowie, ponieważ zarówno w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie można skorzystać z pewnych uprawnień, w tym między innymi na przykład z dodatku stałego, jak ktoś nie pracuje, z możliwości wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego. Uważam, że to jest bardzo ważna sprawa. Natomiast drugim miejscem, z którym można korzystać ze świadczeń, i to jest już forma typowo finansowa, to jest Gdańskie Centrum Świadczeń.
Czyli dwa miejsca mamy, MOPR i Gdańskie Centrum Świadczeń.
Tak.
To są świadczenia pieniężne.
Tak, tylko i wyłącznie.
Czy są jakieś takie, które przysługują takiej osobie z orzeczeniem z automatu?
Tak, jak najbardziej, to znaczy z automatu. No trzeba złożyć wniosek, tak? Nie ma jakby żadnego postępowania o przyznanie świadczenia takiego uzależnionego, po prostu jest orzeczenie. Trzeba złożyć wniosek, osoba musi mieć taki akces, że chce, tak? Natomiast są świadczenia, które są dedykowane z uwagi na to, że dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, osoba dorosła ma orzeczony wobec siebie stopień niepełnosprawności, jak również też taka forma opieki nad osobą, która się legitymuje orzeczeniem. Jak również mamy taką formę świadczenia jak dodatek mieszkaniowy i w przypadku tego rodzaju świadczenia ważne jest, aby jeżeli ktoś chce skorzystać, aby miał też właściwy zapis na orzeczeniu o niepełnosprawności dotyczący powierzchni mieszkalnej, bo jeżeli tego nie będzie, no nie będzie mógł, to orzeczenie nic mu nie da.
Czy to są świadczenia, gdzie trzeba spełnić tak zwane kryterium dochodowe, czy to są świadczenia, które bez względu na dochody w rodzinie taka osoba z niepełnosprawnością otrzyma?
Jest i taka grupa świadczeń, i taka grupa świadczeń. Tak, jest takie świadczenie na dziecko, które jest przyznawane przy zasiłku rodzinnym. Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które jest właśnie dochodowe i jest taki dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Ten dodatek, on funkcjonuje tylko i wyłącznie, jeżeli osoba posiada zasiłek rodzinny. Jeśli nie spełnia wymogów do przyznania tego świadczenia, nie ma możliwości ubiegania się o ten rodzaj świadczenia. Więc również mamy takie świadczenie, jak wypłacamy fundusz alimentacyjny z uwagi na niepłacenie alimentów przez jednego z rodziców. To jest też świadczenie uzależnione od dochodu i konieczne jest, aby osoba legitymowała się znacznym stopniem niepełnosprawności. Tutaj nie ma mowy o innym stopniu niepełnosprawności. I to akurat jest na dziecko, tak? Natomiast jeżeli w rodzinie jest osoba dorosła, która wymaga opieki i ktoś z członków rodziny rezygnuje z pracy, bądź nie podejmuje, gdy ma taką szansę tego zatrudnienia, aby opiekować się właśnie tą osobą, też jest ważne, aby był to znaczny stopień niepełnosprawności. To też jest właśnie świadczenie uzależnione od dochodu.
Nie można dostać tego świadczenia opiekując się dzieckiem niepełnosprawnym?
Można. Tylko, że pani tu akurat zadała pytanie o świadczenia uzależnione od dochodu, tak? W których momentach jest to od dochodu uzależnione. Natomiast jest też właśnie katalog świadczeń, które są nieuzależnione od dochodu. I takim świadczeniem między innymi jest zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłek pielęgnacyjny może być przyznany dziecku, może być przyznany na nas, jeżeli sami legitymujemy się właśnie orzeczeniem o niepełnosprawności, od stopnia umiarkowanego, też z pewnym takim warunkiem. No i później oczywiście znaczny stopień. I kolejnym świadczeniem, które też nie jest uzależnione właśnie od dochodu, to analogiczne do tego świadczenia, gdy opiekujemy się starszą osobą, to tu jest takie świadczenie właśnie, gdy opiekujemy się dzieckiem, jeżeli niepełnosprawność powstała do 18 roku życia, bądź 25, jeśli się dziecko uczyło, to rodzic, najczęściej jest to rodzic, tak? Jeżeli rezygnuje z pracy, bądź podejmowania zatrudnienia, również może wystąpić się takie świadczenie. Może ważne też by było dodać, że świadczenie z tytułu opieki nad dzieckiem jest przyznane na czas ważności orzeczenia dziecka. Natomiast jeżeli chodzi o to pierwsze świadczenie uzależnione od dochodu z tytułu sprawowania opieki nad osobą starszą, to tu jest już świadczenie przyznane na rok, bo to jest uzależnione od dochodu, czyli za każdym razem jest badany poprzedni rok kalendarzowy, jakie dochody były osiągnięte.
Jakie to są dochody właśnie? Jakie to jest to kryterium?
764 zł to kryterium. Jest
i na osobę, tak? W rodzinie?
Tak, na osobę w rodzinie. I w tym momencie badane są zarówno dochody rodziny osoby, która wymaga wsparcia, wymaga tej opieki, jak i tej rodziny, która tę opiekę świadczy.
A powiedzmy jeszcze słuchaczom o tych świadczeniach pielęgnacyjnych, o których Pani już wspomniała, że można je otrzymać, jeśli osoba ma orzeczenie o stopniu znacznym niepełnosprawności i w pewnych sytuacjach także, kiedy stopień jest umiarkowany. W jakiej to są sytuacje?
Znaczy ten znaczny, o którym ja mówiłam, to jest bezwzględnie konieczny. To jest taki specjalny zasiłek opiekuńczy, właśnie z tytułu rezygnacji z pracy z uwagi na sprawowanie opieki nad osobą chorą, tak, niepełnosprawną. Natomiast taka forma jest zasiłek, taka forma świadczenia zasiłek pielęgnacyjny. Ten zasiłek pielęgnacyjny nie jest brany pod uwagę lekki stopień. Osoba, która ma lekki stopień niepełnosprawności, nie uzyska prawa do tego świadczenia. Osoba, która ma umiarkowany stopień niepełnosprawności, to też jest taki warunek, że ta niepełnosprawność musi powstać przed 21 rokiem życia. I jeżeli ta niepełnosprawność powstała po 21 roku życia, czy zapis na orzeczeniu wskazuje, że od 21 roku życia również nie będzie mogła ubiegać się o to świadczenie. A osoba, która ma znaczny stopień, dostaje bezwarunkowo to świadczenie. Ten zasiłek pielęgnacyjny przyznany jest również na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Może też warto by było tutaj powiedzieć akurat o tym, że jeżeli jest przyznawany zasiłek na dziecko, to dziecko do 16 roku życia nie ma orzekanego stopnia niepełnosprawności. I w tym wypadku również w momencie wystarczy tylko samo orzeczenie o niepełnosprawności, aby można było ten zasiłek na dziecko otrzymać.
I mamy SMS-y z pytaniami od naszych słuchaczy. Pani Monika pyta: miałam w styczniu operację usunięcia całkowicie łąkotki. Niestety do dnia dzisiejszego nie wróciłam do pełnej sprawności i już wiem, że do końca życia będę odczuwać dyskomfort i problemy z tym kolanem. Czy takie schorzenie kwalifikuje się do ubiegania o stopień niepełnosprawności? Pyta słuchaczka.
Jeśli chodzi o kwalifikacje do ubiegania się, to jak najbardziej. Natomiast czy zostanie tutaj przyznany któryś ze stopni niepełnosprawności, to już jest kwestia samej decyzji składu orzekającego, ponieważ no, trzeba rozpatrzeć wszystkie kwestie tego, jakie trudności powoduje to schorzenie i tak naprawdę musi odbyć się badanie, wywiad i dopiero na tej podstawie może być podjęta jakakolwiek decyzja.
Też mamy pytanie od pana Grzegorza. Moja mama ma endoprotezy bioder i prawego kolana, choruje na cukrzycę i serce, ma też niedoczynność tarczycy, skończyła 71 lat. Ma emeryturę i zasiłek pielęgnacyjny i nie może dostać 500+ dla osób niepełnosprawnych, bo dostała już pismo odmowne z ZUS-u. Dlaczego tak się dzieje? Czy to te 500+ dla osób niepełnosprawnych to jest świadczenie dla każdego, kto ma orzeczenie o niepełnosprawności?
W tym wypadku raczej jest to takie pytanie kierowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tak? Dlatego, że akurat ten organ to rozpatruje. Samorządy przyznają świadczenie na podstawie właśnie orzeczenia z Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania, jak również na podstawie właśnie orzeczenia lekarza z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aczkolwiek Gdańskie Centrum Świadczeń, przyznając to świadczenie, ma taką możliwość korzystania zarówno z jednego orzeczenia, jak i z drugiego. Natomiast w przypadku właśnie tego świadczenia 500+ uzupełniającego, to warunek bezwzględny jest to orzeczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wobec tego, no jeżeli nie ma tam zapewne, jeżeli jest odmowa, no to tylko i wyłącznie droga odwoławcza takiej osobie pozostaje.
I jeszcze przed przerwą pytanie o karty parkingowe. Kto się może starać o taki dokument? To jest też dla każdego, kto ma orzeczony stopień niepełnosprawności?
Czy w ogóle o wydanie karty może wystąpić tylko osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale też konkretne, z konkretnymi zapisami.
Mam tutaj SMS-a od naszego słuchacza, który pyta tak: czy mając problem ze wzrokiem i słuchem, przysługuje mi prawo do korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych? Nie wiem, czy ten pan ma orzeczenie, ale pisze o problemach z wzrokiem i słuchem.
Tu dopiero widząc orzeczenie i zapisy, jakie są w tym orzeczeniu, bo tam muszą być spełnione tak naprawdę trzy warunki. Możemy stwierdzić, czy ta karta parkingowa, czy w ogóle może wystąpić o wydanie takiej karty parkingowej, czy została ona przyznana. Także nie widząc samego orzeczenia, nie wiemy tego.
Izabela Miazga z Gdańskiego Centrum Świadczeń i Martyna Klocko z Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku są z nami w studiu. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, witam po przerwie, a ze mną w studio Martyna Klocko z Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku i Izabela Miazga z Gdańskiego Centrum Świadczeń. Chciałam zapytać, co oznaczają poszczególne stopnie niepełnosprawności tak naprawdę, bo mamy orzekane są trzy. Można zaczynać
jeden z trzech stopni.
Jeden z trzech stopni, a potem po jakimś czasie nawet mieć inny niż na początku.
Zgadza się.
Od czego to zależy?
od oceny komisji, tak? Od oceny komisji, jaki stopień zostanie przyznany. Natomiast stopień niepełnosprawności może zostać przyznany na stałe bądź okresowo. Jeśli taki stopień jest przyznany okresowo, osoba musi wystąpić, jeśli oczywiście chce, nie ma takiego przymusu, ale jeśli nadal występują jakieś ograniczenia, trudności, to może wystąpić przed wygaśnięciem tego posiadanego stopnia o ponowne wydanie decyzji i ten stopień może zostać utrzymany z takim samym stopniem ponowna decyzja, albo może zostać zmieniony. Także nie jest
powiedziane,
jest
umiarkowany, lekki umiarkowany,
lekki umiarkowany i znaczny.
Czy osoba z tym stopniem znacznym, czyli są największą niepełnosprawnością, ona może pracować?
Może pracować. To jest tak, że przy znacznym stopniu, jeśli chodzi o zatrudnienie, może być taki zapis w warunkach pracy chronionej lub niezdolny do pracy, czy niezdolny do zatrudnienia. Natomiast jeden i drugi zapis nie oznacza, że osoba nie może pracować. Czyli nawet jeśli jest niezdolny do zatrudnienia, nie oznacza to, że jest to zakaz pracy. W jednym i drugiej sytuacji osoba może pracować, tylko określone są po prostu warunki na ten moment, tak, badania.
Przy znacznym stopniu niepełnosprawności często też orzeka się, że ktoś jest niezdolny do samodzielnej egzystencji. Co to takiego oznacza w praktyce też?
Niezdolny do samodzielnej egzystencji oznacza, że osoba nie jest w stanie bez pomocy osób trzecich zaspokajać swoich podstawowych potrzeb i tutaj się rozumie poprzez podstawowe potrzeby samoobsługę przede wszystkim, ale też komunikację z otoczeniem i poruszanie się. A samoobsługa to wiadomo, wszystko to, co robimy przy sobie, czyli jeśli chodzi o przyjmowanie posiłków, o potrzeby fizjologiczne, ubieranie się na przykład, higiena osobista.
A jeśli ktoś wymaga na przykład wsparcia w zakupach, w przyniesieniu węgla albo w napaleniu w piecu i tak dalej, w takich codziennych czynnościach, to też można orzec, że jest niezdolna do samodzielnej egzystencji taka osoba?
Czy wymaga pomocy, czy
oczywiście
wymaga opieki, tak?
Bo to jest różnica.
Jest różnica. Przez pomoc rozumie się co innego i przez opiekę rozumie się co innego. Czy też przez długotrwałą pomoc. I jeśli nie jest w stanie samodzielnie prowadzić gospodarstwa domowego, to tak, to można powiedzieć tutaj, że nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, bo samodzielnie nie może funkcjonować w tym zakresie.
Chciałam zapytać jeszcze o to świadczenie uzupełniające, o którym pani Izabela Miazga już mówiła troszkę w poprzedniej części audycji, czyli o to 500+ dla osób niepełnosprawnych. Mówiliśmy tam, że tutaj orzeka, wnioski składa się w ZUS-ie, ale co powinna zrobić osoba, która ma orzeczony stopień znaczny niepełnosprawności wydany przez miejski, powiatowy albo wojewódzką komisję do spraw orzekania, nigdy nie stawała przed komisją ZUS-u czy KRUS-u na przykład i chce skorzystać z tego 500+ dla osób z niepełnosprawnością. Gdzie ona uzyska informacje? Ona u was uzyska informacje, co ma zrobić?
Nie. Jeżeli osoba nie korzysta z żadnych świadczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i nie stawała nigdy właśnie na komisję w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a czuje, że jest w takim stanie, że jakby wymaga tego wsparcia, składa wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Zakład Ubezpieczeń Społecznych kieruje na komisję. Przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lekarz wówczas orzecznik orzeka, tak, czy ta osoba jest całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji. Musi być taki zapis, tak? Natomiast gdyby była taka sytuacja, że osoba legitymowała się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, otrzymywała u nas zasiłek pielęgnacyjny, wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń o przyznanie tego świadczenia uzupełniającego, otrzymała to świadczenie uzupełniające i wówczas ma też możliwość, z tego co mi wiadomo, otrzymania dodatku, jeżeli ma świadczenie rentowe. Jeżeli nie ma, to tego dodatku nie dostanie, to będzie samo takie świadczenie.
Uporządkujmy. Świadczenie pielęgnacyjne, czyli to, które przysługuje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zasiłek pielęgnacyjny, który przysługuje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź osobom z umiarkowanym stopniem, jeśli niepełnosprawność wystąpiła przed 21 rokiem życia. Może starać się też o 500+ dla osób z niepełnosprawnością i może dostawać obydwa te świadczenia.
500+ może i zasiłek może. Jeżeli dostanie dodatek, przy tym 500 plus ma rentę i dostanie dodatek,
który wypłaca
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wtedy konieczne jest, aby zgłosiła do nas ten fakt, bo tych dwóch świadczeń nie można. To jest może takie miejsce, które... Znaczy może nie tyle skomplikowane. My to najczęściej tłumaczymy naszym klientom. W taki sposób, jeżeli jest dodatek wypłacany przy świadczeniu rentowym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ono jest zawsze wyższe niż u nas. W chwili obecnej on ma 184,42 zł wypłacane przez Gdańskie Centrum Świadczeń. Natomiast jeżeli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to jest 221,01. To jakby najczęściej nasi klienci w taki sposób rozpoznają ten rodzaj świadczenia, bo tu dodatek, tutaj pielęgnacyjny, tu pielęgnacyjny i to jest dość takie trudne. Ja bym chciała się troszeczkę odnieść jeszcze tutaj do tych dwóch zapisów, o których pani redaktor mówiła. Osoba wymaga opieki i wymaga wsparcia. To są ważne zapisy w przypadku, gdy osoba chce się ubiegać, rodzic chce się na przykład ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z pracy z uwagi na opiekę nad dzieckiem. Ponieważ właśnie to, co wcześniej mówiłam, do 16 roku życia nie ma orzekanych stopni niepełnosprawności. I wówczas, aby można było w ogóle otrzymać to świadczenie, to dziecko musi legitymować się takim orzeczeniem z takimi wskazaniami. Po pierwsze, że wymaga tej opieki, po drugie, że wymaga wsparcia.
Kto takie orzeczenie rodzicom wystawi?
No właśnie są wystawiane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania. To są bardzo ważne rzeczy. My nawet tak łatwiej się tu też tłumaczy naszym klientom. Tu opieka, tutaj wsparcie, tak? Troszeczkę takie się mieszają te dwa pojęcia. Jeżeli chodzi o nasz Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności. To jest tak zwany punkt 7 i 8. Jeżeli chcemy się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne na dziecko, to są bezwzględnie wymagane dwa punkty. Punkt 7 i punkt 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności jest bezwzględnie ważny, aby można było właśnie o to świadczenie wystąpić.
To często jest chyba mylone. Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne.
Bardzo
bo
często.
Brzmią podobnie, ale co zupełnie coś innego oznaczają.
Dokładnie.
To jeszcze tak króciutko powiedzmy, co oznacza zasiłek?
Zasiłek pielęgnacyjny to jest takie świadczenie, które jest przyznane mi, ponieważ mam orzeczenie. Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznane osobie, ponieważ w większości właśnie rodzicowi, ponieważ sprawuje opiekę nad dzieckiem. To jest takie świadczenie pielęgnacyjne jest w zamian za pracę przyznawane, tak? Natomiast zasiłek pielęgnacyjny to jest takie moje z uwagi na to, że właśnie osoba ma orzeczenie i na przykład na leki, na dofinansowanie do jakichś zabiegów, a świadczenie pielęgnacyjne rezygnuje z pracy dla rodzica. Jakby zasiłek dla mnie, bo jestem niepełnosprawna, świadczenie pielęgnacyjne dla osoby sprawującej opiekę.
I mamy tutaj SMS-y z pytaniami od naszych słuchaczy. Mam wydanie orzeczenia o niepełnosprawności umiarkowanej przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania. Czy mogę starać się o kartę parkingową? Pani już mówiła, że nie zawsze.
Nie wiemy tego, ponieważ musi być przy umiarkowanym stopniu, musi być spełniony warunek jeszcze dodatkowy, że musi to być niepełnosprawność spowodowana schorzeniami narządu ruchu lub wzroku, lub chorobami neurologicznymi i do tego musi być w 9 punkcie zapis, że spełnia przesłanki dotyczące prawa ruchu drogowego, czyli przyznania karty parkingowej.
Czy osoba po wszczepieniu endoprotezy biodra może składać wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności? Czy taka sama operacja jakby już predysponuje do złożenia takiego wniosku? Pyta pani Anna.
Wniosek można złożyć, natomiast tak naprawdę sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, czy powoduje ta endoproteza jakieś trudności, czy ona zniosła już całkowicie schorzenie, chorobę, ta operacja, czy jednak pozostawiła po sobie jakieś ślady ta choroba i tak czy inaczej osoba się kwalifikuje do osób niepełnosprawnych.
I kolejne pytanie, czy po uzyskaniu orzeczenia można na jakichś zasadach składać wniosek o weryfikację stopnia niepełnosprawności, co się musi wydarzyć?
Więc jest tak, jeśli orzeczenie zostało przyznane i ono nadal trwa, czy jest przyznane na stałe, czy też na jakiś okres, dajmy na to jeszcze kolejnego pół roku, roku czy kilku lat, a nastąpiła, i to jest najważniejsze, zmiana stanu zdrowia. W przypadku wystąpienia zmiany stanu zdrowia u osoby można wystąpić o weryfikację orzeczenia, czyli o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności, ale nawet nie jest tutaj weryfikowany też sam stopień, ale może być dodatkowe schorzenie rozpatrywane, wystąpienie dodatkowego schorzenia.
Wszystko powinno być udokumentowane jakimiś dokumentami medycznymi, tak?
Zawsze tutaj oprócz wniosku i zaświadczenia lekarskiego musi być złożona pełna dokumentacja medyczna, w tym przypadku potwierdzająca zmianę tego stanu. stanu zdrowia.
Pyta słuchacz, ile będę czekać na wydanie orzeczenia przez miejski zespół?
Od złożenia wniosku zazwyczaj jest to do 30 dni. Jeśli wniosek jest kompletny, jeśli dokumentacja medyczna jest kompletna, nie wymaga żadnego uzupełnienia, to jest to około miesiąca czasu, do miesiąca czasu. Natomiast są też sytuacje, jeśli wniosek nie jest kompletny i są braki formalne, które zazwyczaj widać nawet na pierwszy rzut oka, czyli brakuje jakichś oświadczeń, wniosek nie jest kompletnie wypełniony, brakuje w ogóle dokumentacji medycznej, to ten okres uzupełnienia tego wniosku, cały proces się przedłuża. Jest też taka możliwość, że po złożeniu wniosku po pewnym czasie dowiadujemy się, że wymaga on uzupełnienia o dokumentację medyczną. Dzieje się tak dlatego, że jest on analizowany przez wskazanego lekarza w zespole i lekarz może stwierdzić, czy dokumentacja wymaga takiego uzupełnienia. Wtedy klient jest informowany i też ma czas na uzupełnienie tego wniosku i to oczywiście wszystko przedłuża.
A proszę powiedzieć, jak to się odbywa tak w praktyce? Przychodzi wezwany klient, czy ta osoba, która składała wniosek do Państwa na komisję i jak to wygląda w praktyce, co tam się dzieje?
Wygląda to tak, że najpierw musi się zgłosić do rejestracji i zazwyczaj w zawiadomieniu jest informacja, do którego pokoju, na którą godzinę powinna się ta osoba zgłosić. Po zgłoszeniu jest legitymowana z dowodu osobistego, żeby sprawdzić tożsamość, wprowadzana do systemu i wtedy kierowana, informowana o tym, jak będzie przebiegało tak naprawdę całe posiedzenie i badanie i wywiady. Zazwyczaj skład orzekający składa się z dwóch członków, chociaż może być ich więcej, może być troje, czworo. Zazwyczaj jest to w większości przypadków dwoje.
I wtedy... I kto to jest?
Na pewno jest to lekarz, którego specjalizacja odpowiada schorzeniom zasadniczym, czyli tym głównym badanego. I drugi członek komisji, i tutaj zależy, jeśli jest osoba w wieku produkcyjnym pracująca, to jest doradca zawodowy. Jeśli nie, to jest to pracownik socjalny. W przypadku dzieci bardzo często psycholog, pedagog, to też zależy od wieku dziecka. No i też od schorzeń, bo też może być dla osoby dorosłej też psycholog zadekretowany do komisji.
To orzeczenie wydawane jest na miejscu? Człowiek, który przyszedł na taką komisję, on już od razu wie, jakie orzeczenie otrzyma?
Najpierw przeprowadzane są wywiady i badania. Dopiero na końcu odbywa się posiedzenie składu orzekającego, na którym jest podejmowana ta decyzja i klient może się dowiedzieć, jeszcze nie otrzyma dokumentu, ale nie musi, to zależy, czy mu zależy na tym, też by po prostu poczekać na samo posiedzenie. Natomiast dokument, orzeczenie w formie dokumentu papierowego wydawane jest, doręczane właściwie w ciągu 14 dni od posiedzenia.
A co zrobić, jeśli ktoś się nie zgadza z tą decyzją komisji?
Zawsze można się odwołać. Od otrzymania decyzji klient ma na to 14 dni. I w ciągu 14 dni składa odwołanie do miejskiego zespołu, to znaczy do wojewódzkiego zespołu poprzez złożenie w miejskim zespole.
Tak samo można odwołać się, jeśli ktoś nie otrzyma świadczenia?
Oczywiście, taka
pieniężnego.
Sama. Tak, taka sama zasada. Jeżeli klient nie zgadza się z wydaną decyzją, tak samo od momentu otrzymania liczone jest 14 dni i to jest 14 dni kalendarzowych. Czasem klienci liczą te dni jako dni robocze. To jest bardzo ważna rzecz, aby ten termin do złożenia nam gdzieś nie umknął, że to jest 14 dni kalendarzowych. Natomiast chciałabym się też tutaj troszeczkę odnieść do tej daty wydania tego orzeczenia, bo też taka ważna rzecz dla klienta, który chce się ubiegać o świadczenie uzależnione od niepełnosprawności. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od wydania orzeczenia, natomiast tutaj trzeba spoglądać na tą datę, która jest na orzeczeniu, wydania tego orzeczenia, nie fizycznego otrzymania.
Albo otrzymania,
dokładnie,
tak?
Nie otrzymania. Złoży wniosek o świadczenie właśnie uzależnione tej niepełnosprawności, ma szansę otrzymać świadczenia od momentu złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.
Czyli wstecz.
Dokładnie, ale no, tu musi być zachowany termin nie dłużej niż 3 miesiące i trzeba właśnie spoglądać na tę datę, która widnieje na orzeczeniu. To jest ważna rzecz, no, bo to są dodatkowe środki.
Izabela Miazga, kierownik działu świadczeń opiekuńczych w Gdańskim Centrum Świadczeń i Martyna Klocko z Miejskiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Gdańsku były moimi gośćmi. Bardzo dziękuję paniom za przyjście do studia, za rozmowę.
Dziękuję.
Państwu dziękuję za SMS-y i za uwagę. Zapraszam na radiogdańsk.pl, gdzie jeszcze dziś będzie można ponownie wysłuchać naszej rozmowy i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji.
W każdy wtorek po 13:00.